Dobry wieczór Państwu. Z olbrzymim ukłonem do Państwa, że w ten środowy wieczór, taki, który sprzyja bardziej zadumie w domu, zechcieli Państwo tu przyjść. Mój skrypt jest taki, że mój dziadek był tak zwanym mądrym we wsi. Ludzie przychodzili pod jego okno, on wystawiał radio i wspólnie słuchali programów i później dziadek tłumaczył ludziom, co pewne rzeczy znaczyły. Moi rodzice uczyli ludzi, mieli pasję dzielenia się swoją wiedzą i ja jestem spadkobiercą tego skryptu rodzinnego, gdzie w mojej rodzinie zawsze moi rodzice mówili: idziemy, bo warto, chociaż się bardzo boimy. Więc ja przyszłam dzisiaj, wiem, że warto, chociaż trochę się boję. Proszę Państwa, co chcę dzisiaj Państwu przekazać i czemu właśnie o skryptach międzypokoleniowych? Ja jestem wychowywana w takiej psychologii, która mówi: raczej próbuj rozumieć ludzi, niż ich oceniać. Aby zrozumieć zachowania własne i zachowania innych ludzi, ważny jest kontekst rozumienia tych zachowań. Kontekst nie tylko na tu i teraz, na dzisiaj, ale też kontekst tego, skąd się pewne zachowania biorą, jaka jest historia pewnych nawyków, pewnych wzorców, jak to wyglądało w pokoleniach poprzednich. Czasami robimy różne rzeczy w naszym życiu, czasami rozwiązujemy sytuacje trudne w sposób dla nas zaskakujący, nie zawsze taki, jakbyśmy chcieli. Czasami zachowujemy się w sposób dla nas nieprzewidywalny i dla innych nieprzewidywalny. I czasami nie rozumiemy naszych zachowań, ale dopiero kiedy cofniemy się w historiach naszych pokoleń wcześniejszych, czasami możemy zrozumieć, czemu odcinamy się od pewnych ludzi, czemu wobec pewnych ludzi jesteśmy tak wrażliwi, czemu pewne słowa wzbudzają w nas pewne emocje. Dlatego też dzisiaj chcę Państwa zaprosić do takiej podróży. Podróży trochę do własnej historii, do poprzyglądania się pewnym wzorcom, pewnym procesom, które być może miały miejsce wcześniej, ale na nasze tu i teraz wpływają. Nie będę Państwu mówić to, co Państwu przekażę, że jest to prawda. Jest to jakaś perspektywa patrzenia na nasze życie, jest to jakaś perspektywa rozumienia nas samych. W związku z tym, jeśli ktokolwiek z Państwa w tej mojej dzisiejszej opowieści znajdzie odrobinę tego, co pozwoli Państwu zrozumieć, wyjaśnić, popatrzeć z boku na zachowanie swoje, swoich partnerów, swoich dzieci, swoich rodziców, to uznam, że misja tego wykładu będzie spełniona. Co to są te skrypty międzypokoleniowe? Co to w ogóle jest takiego? W psychologii mówi się o tym, że jest to tak zwana wiedza nieznana, unknown knowledge. Wiedza nieznana, czyli to coś, co wiemy, ale nie wiemy, że to wiemy. Czyli skrypty międzypokoleniowe to są wzorce, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie i bardzo często wpływają na zachowania każdego uczestnika danego systemu rodzinnego, nawet jeśli nie znaliśmy osób z pokoleń wcześniejszych. Czyli można powiedzieć, że skrypty międzypokoleniowe to jest pewien wzorzec typowy dla danej rodziny, dla danego systemu rodzinnego. Wzorzec, który jest przekazywany między pokoleniami poprzez sposoby komunikowania się, poprzez sposoby reagowania na różne sytuacje, poprzez sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych, poprzez to, w jaki sposób pewne emocje są wyrażane, a pewne emocje są zatrzymywane. Czyli przekazywane międzypokoleniowo są sposoby funkcjonowania na poziomie psychologicznym. O tych wzorcach często ludzie mówią, że są genetycznie przekazywane. Czasami mówimy: jesteś zupełnie jak twój ojciec, albo w rodzinie się mówi, no ty to wykapana babcia, babcia też tak rządziła wszystkimi i ty też rządzisz wszystkimi. Ale z punktu widzenia procesów psychologicznych powiemy, że te wzorce nie są genetycznie przekazywane, ale są przekazywane poprzez tak zwane modelowanie społeczne, poprzez obserwacje, poprzez utrwalone pewne komunikaty, które z pokolenia na pokolenie istnieją w rodzinie. To, jak się nasz skrypt międzypokoleniowy przejawia, jest bardzo widoczne w naszych opowieściach o rodzinie. Każdy z nas ma jakąś opowieść o rodzinie. Niesiemy różne slogany na temat rodziny. O, moja rodzina to taka zwariowana. Albo powiemy, u mnie w rodzinie to nic ciekawego się nie wydarzyło. Albo powiemy, u mnie to ciągle każdemu się coś zdarza, ciekawe kiedy mi się wydarzy. Niesiemy ze sobą opowieści o naszym systemie rodzinnym, ale w tych opowieściach jest właśnie jakieś sedno, jest jakiś przekaz, który bardzo często powielamy wobec naszych dzieci. Powielamy przekazy dotyczące mężczyzn i te przekazy międzypokoleniowe czasami drogą męską są przekazywane, czyli mężczyźni w naszej rodzinie to są ci, którzy przynoszą pieniądze, albo mężczyzna to jest naprawdę ktoś w naszej rodzinie, albo znowu może być tak, że no w naszej rodzinie to mężczyźni szybko umierają, a w związku z tym kobiety muszą być silne. Te opowieści też mogą być opowieściami dotyczącymi trudnych zdarzeń, mogą być opowieściami na temat różnych anegdot dotyczących postaci z rodziny. Warto sobie pomyśleć, gdyby mieli Państwo teraz jednym zdaniem powiedzieć coś o swojej rodzinie, co to by było? Jaki tytuł by Państwo dali temu, co się w rodzinie zazwyczaj dzieje? Gdyby rodzina była trupą teatralną, to jaką sztukę by odegrała na scenie teatralnej? To są pytania, które są pytaniami właśnie o główne wątki naszego życia, o główne sploty wydarzeń. I w tych skryptach międzypokoleniowych jest tak, że często możemy znaleźć historię, która się układa w jakiś określony koniec, w jakąś określoną wypłatę. Historia, która zmierza do jakiegoś zakończenia i często członkowie rodziny na to zakończenie czekają. Znam takie rodziny, w których się mówi, no u nas wszyscy po 40 to albo zawał, albo udar. Albo są rodziny, w których się mówi, no jak pójdziemy na emeryturę, to dopiero wtedy poznamy świat. Są też rodziny, które mówią, zobaczysz, co będzie, jak urodzisz dziecko. Czyli mamy te skrypty w różnych hasłach, w różnych komunikatach i te komunikaty wchodzą w nas nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy z nimi zgodni, kiedy nie oddają te komunikaty też naszych poglądów. Czemu tytuł o dziadkach, o dziadku? Opowiedz mi o swoim dziadku. Paradoks tych skryptów międzypokoleniowych polega na tym, że bardzo często pokolenie wnuków powiela wzorzec dziadków. I nie ma w tym niczego dziwnego, ponieważ często pokolenie rodziców jest w sprzeczności ze wzorcem dziadków. W związku z tym rodzice często nie chcą być tacy jak dziadkowie, czyli nie chcą być tacy jak matka, nie chcą być tacy jak ojciec. W związku z tym wytwarzają przeciwstawny wzorzec. I przychodzi następne pokolenie dzieci i dzieci szukają swojej drogi i często mówią, nigdy w życiu nie będę taka jak matka. Matka tak pracowała, że nawet nie znalazła czasu, żeby pójść do kosmetyczki. Nie, to ja będę inaczej. I dzieci zaczynają wchodzić w przeciwstawny wzorzec, który często jest bardzo podobny i symetryczny do wzorca dziadków. Czyli logika pokoleniowa często jest taka, że wzorce między pokoleniami kontynuują się z jednego pokolenia na drugie albo przeskakują przez jedno pokolenie, czyli wzorzec silnej kobiety może się pojawić nie w pokoleniu rodziców, ale w pokoleniu wnuków. Dlatego, że te elementy wzorca i antywzorca stanowią często logikę przekazywanych komunikatów w rodzinie. Co działa w tych skryptach międzypokoleniowych? Jeżeli mówię, że to są komunikaty, które się dzieją w systemie rodzinnym, że są przekazywane różnymi drogami, zarówno werbalnie, jak i reakcjami, jak i tym, w jaki sposób reaguje system na różne zdarzenia życiowe. Można powiedzieć, że są trzy takie typy silne przekazów, które działają na ludzi w systemie rodzinnym. Pierwszy typ przekazów to są te przekazy, które dostajemy od rodziców, od dziadków, w ogóle w rodzinie, na temat tego, kim być i jak żyć. To są bardzo ogólne przekazy, które mówią, kiedy będziemy akceptowani, kiedy będziemy ok. Czyli to są przekazy typu musisz być zawsze rozsądna, albo przekazy typu pamiętaj, żeby dbać o innych, nie wolno ludzi krzywdzić, pamiętaj, aby swojego bronić. Czyli dostajemy różnego rodzaju od rodziców przekazy w formie nakazu. Jakim masz być? Kim masz być? Nie przeszkadzaj, nie zabieraj głosu, nie dawaj innym rady, nie dawaj innym pomocy, dbaj o siebie. Różnego rodzaju przekazy są powtarzane. Najsilniej w rodzinie działają te przekazy, które są powtarzane, a szczególnie kiedy są powtarzane w sytuacjach jakichś kryzysowych albo w sytuacjach, kiedy jest jakaś zmiana, następuje zmiana dotycząca cyklu rodziny. Na przykład dziecko idzie do szkoły i rodzice bardzo długo przed pójściem dziecka do szkoły mówią, no to teraz zobaczysz, jak świat wygląda. Będziesz wiedzieć, co to znaczyło być z mamusią. Pójdziesz do tego świata i się przekonasz. Te przekazy mają charakter przekazu skryptowego ze względu na siłę działania, ze względu na emocjonalny wkład. Czyli możemy powiedzieć najsilniej skryptowo będą działać te przekazy, które są opatrzone ładunkiem emocjonalnym. Oczywiście z punktu widzenia psychologicznego najsilniej na nas działają te przekazy, które są opatrzone tym ładunkiem, który odbieramy jako bardzo intensywny, czyli może wzbudzać ten przekaz w nas niepokój, może wzbudzać lęk, może wzbudzać poczucie zagrożenia u dziecka. Inne przekazy, które działają silnie też skryptowo, to są przekazy, które definiują dziecko, definiują osobę. Ty jesteś taki niezdarny. Widzisz, taki jesteś wrażliwy i delikatny. I nawet teraz, jak ten pajączek tak się tutaj pałęta, i taki jesteś, że nie chcesz go skrzywdzić. Przekazy definiujące drugą osobę to są przekazy dotyczące, kim ta osoba jest. Jesteś taką wrażliwą dziewczynką. Ty się nie bijesz z nikim. Nigdy nikomu niczego złego nie zrobisz. Albo przekaz typu, pamiętaj, człowiek nie świnia, wstanie i pójdzie dalej. Podaję przykłady z różnych doświadczeń z pacjentami i z osobami z warsztatów. Można powiedzieć, że przekazy definiujące osobę to są przekazy mówiące o tym, czy osoba jest w porządku, czy nie jest w porządku, czy jest dobra, czy jest zła, czy jest słaba, czy jest silna. Przekazy tego typu to są też przekazy dotyczące tego, jak rodzic traktuje dziecko. Ty to jesteś pomagającym mi synkiem. Na ciebie zawsze mogę liczyć. Im częściej przekazywane te przekazy, można powiedzieć, tym bardziej wiążą osobę z całym systemem rodzinnym. Jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób też te przekazy są komunikowane, zobaczymy, że są komunikowane też przez różnego rodzaju przydomki, które ludzie mają w rodzinach, różnego rodzaju traktowanie imienia osoby, do osób dorosłych mówienie w taki sposób, jakby były dzieckiem, używanie zdrobnień, albo mówienie, ty mój dzidziusiu kochany do 40-letniego mężczyzny, tak pachniałeś mleczkiem, taki byłeś fajny, jak byłeś mały, nie? A teraz to już nawet do mamusi się nie przytulisz. Definiowanie osoby jest bardzo ważnym przekazem, ponieważ mówi o naszej tożsamości. Mówi o tym, kim mamy w rodzinie być. Dzieje się to w sposób oczywiście nieświadomy. To nie jest tak, że rodzic rano wstaje i sobie zakłada postanowienie, ja dzisiaj będę traktować mojego 40-letniego syna jak dzidziusia, ale dzieje się to automatycznie, ponieważ istnieją w systemie rodzinnym na to przyzwolenia. Trzeci typ przekazów, które silnie działają jako przekazy międzypokoleniowe, to są sugestie dotyczące tego, jakie są oczekiwania wobec dziecka, jakie rodzice mają oczekiwania wobec dziecka. Tak zawsze chcieliśmy mieć dziewczynkę. No, jak ty się urodziłeś, Stasiu, to trochę byliśmy zaskoczeni, no ale mamy nadzieję, że będziesz bardzo wrażliwym chłopcem. Tak? Oczekiwania i sugestie też są przekazywane nie wprost. No, u nas w rodzinie to lekarze i prawnicy. To wiadomo, że wybierzesz jakiś porządny zawód. Mamo, chcę być psychologiem. No co to za zawód? Zwariowałeś? Chcesz z tego wyżyć? Tak? Czyli przekazy dotyczą tego, co robić, dotyczą tego, jak być, ale dotyczą też tego, kiedy będziesz okej, kiedy ciebie zaakceptujemy, jakie musisz sprawić warunki, spełnić warunki i wtedy będziesz akceptowany w systemie rodzinnym. To, co działa na dziecko, to działa duża spójność przekazów, czyli im bardziej rodzina jest spójna w swoich komunikatach, w swoich opowieściach, w swoich mitach, tym silniej kolejne pokolenie może przejąć wzorzec albo może wejść w tak zwany antywzorzec, czyli przeciwstawić się, co generalnie oznacza ciągłe bycie w kontakcie z tym wzorcem, bo zarówno uleganie wzorcowi pokoleniowemu, jak i walka z tym wzorcem jest związane z siłą przywiązania do tego wzorca. Jak nie chcę być taka jak moja matka, to muszę bardzo myśleć, jaka jest ta moja matka, czyli muszę bardzo mieć uwewnętrzniony ten wzorzec, żeby nie być taka jak moja matka. Czyli generalnie wzorzec mojej matki na mnie bardzo silnie tak naprawdę działa. Oczywiście siła oddziaływań wzorców i komunikatów jest tym większa, im bardziej dwoje rodzice są spójni w swoich komunikatach, czyli kiedy ojciec i matka wspólnie dają komunikaty do dziecka dotyczące tego, kim ma być, jakie ma być i co ma spełniać. Inaczej się dzieje, kiedy te komunikaty są sprzeczne. Matka mówi, no taki już jesteś duży, szkoda, że będziesz już wychodzić z domu, co ja zrobię bez ciebie? Ha, 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 często, tak, czyli mówi, że no idź, ale generalnie ja tu zostanę i trochę będę przeżywać odejście twoje, wyjazd na studia. Natomiast może być tak, że komunikat ze strony ojca będzie właśnie komunikatem, no faceci w twoim wieku to już dawno powinni się zająć pracą, być poza domem, zarabiać. Ja w twoim wieku to już byłem w internacie, a ty jeszcze siedzisz u mamy. Tak? Czyli kiedy mamy sprzeczne komunikaty, bardzo często na poziomie nieświadomym dziecko wybierze komunikat osoby, którą spostrzega w rodzinie jako silniejszą, jako bardziej działającą na psychologiczny poziom funkcjonowania ludzi w rodzinie. Komunikaty, które działają też skryptowo, to są komunikaty też dotyczące tego, jakie emocje można przeżywać, a jakich emocji nie można przeżywać w rodzinie. Czyli komunikaty mówiące o tym, no widzę, że jesteś smutny, co się dzieje takiego, czemu jesteś smutny. Ale kiedy ludzie się złoszczą, to nie ma zakazu. Czyli można powiedzieć, że mogą być rodziny i mogą być skrypty międzypokoleniowe, które mówią, złościć się możemy, ale nie wolno w naszym domu przeżywać smutku. Więc mogą być też takie przekazy, które mówią, nie wyrażaj. Kiedy ludzie z pokolenia na pokolenie mówią, jak byłem u dziadka, to nie widziałem żadnych emocji u niego i nie wiedziałem, czy on w ogóle ma układ nerwowy. Dziadek był bez emocji. Wszystko, co mówił, to były informacje. Ale mój tato też bez emocji. Nigdy nie widziałem, jak przytulał mamy. Nawet nigdy nie widziałem, żeby mówił do niej coś przyjemnego. Bardzo często te przekazy międzypokoleniowe powielają się później i ujawniają się w naszym dzisiejszym życiu różnego rodzaju problemami. Ludzie mówią, nie wiem czemu, nie lubię dotyku. Nie wiem czemu, nie lubię bliskości drugiej osoby. U nas tak w domu było. Mama dawała jeść i w ten sposób pokazywała swoją miłość. Natomiast nigdy się u mnie w rodzinie nie mówiło o emocjach. A teraz, kiedy jestem z żoną, moja żona ma zupełnie inny skrypt ze swojej rodziny. U niej wszyscy są blisko, są bardzo zżyci ze sobą. Moja żona chce siedzieć blisko koło mnie, a ja potrzebuję dystansu i nie wiem czemu. I żona mówi, odrzucasz mnie, a ja mówię, nie, ty na mnie najeżdżasz. Niezgodność często, która się ujawnia w naszym życiu, tu i teraz, nie pochodzi z naszych złych intencji. Bardzo często pochodzi z tego, że mamy za sobą wzorce, które automatycznie przenosimy do swojego życia. W jednym wzorcu jest zapisane, że można ujawniać emocje, można się cieszyć, że to jest ważne, a drugi wzorzec mówi, bądź w dystansie, nie ufaj innym, nie mów innym o sobie. I później pojawia się problem w małżeństwie, ponieważ jedna osoba, partner, chce opowiadać o sobie, o swoich przeżyciach, a drugi traktuje to już jako przekroczenie granic. Ale żeby wytłumaczyć, czemu tak jest, czasami trzeba się cofnąć do tej historii, która pokazuje, że wzorcem w rodzinie było to, aby nie mówić, bo być może kiedyś to mówienie przyniosło komuś krzywdę. Być może to mówienie spowodowało jakiś tragiczny los i gdzieś na jakimś poziomie pokoleń zostało zatrzymane i jest kontynuowane w sposób nieświadomy, bez wiedzy. Mamy takie wzorce różnego rodzaju. One dotyczą czasami małych rzeczy i to być może w kontaktach z ludźmi nie przeszkadza, ale czasami mogą dotyczyć właśnie podstawowych rzeczy, sposobu funkcjonowania. Ja pamiętam pierwszą Wigilię, kiedy wyszłam za mąż. W moim domu, jak była Wigilia, to moja mama zawsze kupowała cyklameny. To są takie fiołki alpejskie. Teraz w wielu sklepach na Wigilię jest gwiazda betlejemska. No i akurat święta przypadły w tym czasie, kiedy ta gwiazda betlejemska wchodziła na rynek polski. I ja poszukiwałam fiołków. Była to pierwsza Wigilia poza moim domem. Moi rodzice już nie żyli. Wiedziałam, że chcę ją zrobić tak samo, bo mam wzorzec, jak wygląda Wigilia. Niosłam ze sobą dokładnie taką samą Wigilię, jaka była u mnie w domu. W związku z tym nie był ważny karp, ani uszka, ani barszcz, tylko fiołki alpejskie. I szukałam w Krakowie fiołków alpejskich. Przejechałam cały Kraków, nie było, bo oczywiście była gwiazda betlejemska. I co dziwnego, zdałam sobie sprawę z tego, że ja mam coraz więcej niepokoju, im bardziej nie mam tych fiołków alpejskich, ponieważ wiem, że ten stół nie będzie wyglądał tak samo, jak wyglądał u mojej mamy, a święta to jest dokładnie przepis, żeby stół wyglądał tak, jak u mojej mamy. Nieświadome wzorce, przeniesione, jeżeli ich nie spełniamy, czasami czujemy niepokój. Ba, no znalazłam te fiołki alpejskie, takie do reanimacji prawie, ale postawiłam na tym stole. No i przychodzi ten moment, kiedy w rodzinie się dzielimy opłatkiem. Ja mam wzorzec z mojego domu. Nie pytałam mojego męża, jaki on ma wzorzec, bo oczywiście jest jeden wzorzec. Kiedy działają silnie wzorce międzypokoleniowe, to działa tylko ten wzorzec, który mamy w głowie. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że druga osoba ma jakiś inny wzorzec. W związku z tym, jak przyszedł moment na dzielenie się opłatkiem, to oczywiście ja wstałam, bo u mnie w domu moja mama brała opłatek, ładnie coś mówiła, życzenia, i wszyscy się dzieliliśmy tym opłatkiem. No, ale niestety natrafiłam tutaj na wzorzec, który był aktywny też u mojego męża. W związku z tym ja wstałam i on wstał. I ja idę do tego opłatka i on idzie do tego opłatka. No, a ponieważ mam taki przekaz, kobiety są silne i sobie radzą, ja wzięłam ten opłatek i złożyłam życzenia, ale na tym polega wzorzec, że nie podlega dyskusji, nie podlega negocjacji, nawet nie podlega świadomości tego, że istnieje jakiś inny świat, różny od tego wzorca. Póki to jest opłatek, póki to są fiołki alpejskie, to te wzorce, można powiedzieć, no jest to jakoś mało groźne. Tak? Jakoś te święta spędziliśmy, potem mogliśmy się z tego śmiać, a przynajmniej mam materiał na wykłady. Natomiast te wzorce mogą dotyczyć bardziej poważnych rzeczy. Spędzania wolnego czasu, kupowania i wydawania pieniędzy. Są ludzie, którzy mówią, moja żona to musi mieć pełną lodówkę. Nie wiadomo czemu. Jak coś ubędzie z lodówki, to ona kupuje. Nieracjonalnie, wydaje dużo pieniędzy, mówi mąż. Żona mówi, no ale ja tak muszę. Kiedy pytam, a czemu pani tak musi? Ile jest osób w domu? No tylko ja i mąż. Tak? Ale czemu tak jest? Nie wiem. U mnie w domu zawsze była pełna lodówka. Tak? Prawdopodobnie gdzieś to się zaczęło, ale my nie wiemy, kiedy to się zaczęło, dlatego że pozostaje w nas tylko to zachowanie, które jest wynikiem prawdopodobnie jakiejś decyzji wcześniejszej, jakiegoś stanu, być może głodowania, być może jakiejś trudności w przeżyciu, i wtedy te zachowania miały sens. Tam i kiedyś, natomiast tu i teraz często te zachowania nie są odpowiedzią na nasze potrzeby, nie są odpowiedzią na sytuację tu i teraz, ale są jakimś automatyzmem, są czymś, co pojawia się, ponieważ taki jest międzypokoleniowy wzorzec. Pracuję często z ludźmi, którzy mają takie poczucie, że w ich życiu jest jakaś powtarzalność. Poczucie powtarzalności jest jednym z aspektów tych skryptów międzypokoleniowych. To, że czujemy, że coś nam się powtarza, często jest związane z tym, że w naszym życiu na różne sytuacje możemy reagować podobnie. Albo z różnymi ludźmi kontaktując się, możemy poszukiwać takich relacji, które powielą wzorce, które wcześniej istniały. Są ludzie, którzy mówią, no nie wiem, jak to się dzieje. Wokół mnie to sami strapieni ludzie jacyś. Albo coś się komuś dzieje, albo ktoś jest chory, albo komuś się rozpada małżeństwo i wszyscy przychodzą do mnie. Ciekawe dlaczego. No, ciekawe dlaczego, bo być może jest wzorzec ratownika, czyli osoby, która się zajmuje innymi. Tak babcia robiła, tak robiła mama, tak potem robi dana osoba. Dlatego też powielają się pewne relacje, nie dlatego, że tylko tacy ludzie są wokół nas, ale dlatego, że przyciągamy nieświadomie takich ludzi i też nieświadomie na tych ludzi reagujemy. Powtarzalność w życiu to jest też pewna powtarzalność związana z wydarzeniami, które są czasami tragiczne. Pracuję czasami z ludźmi, którzy mówią, u nas w rodzinie było dużo samobójstw i nie wiem, co to się dzieje, czemu ci ludzie popełniają samobójstwa. Ale potem, kiedy ta osoba analizuje sama siebie, też dochodzi do wniosku, że co prawda nie na poziomie biologicznym, ale też robi coś takiego jak trochę zabijanie samej siebie poprzez przepracowywanie się, poprzez wykańczanie się na rzecz innych. Czyli można powiedzieć, istnieje jakiś wzorzec w rodzinie reagowania i rozwiązywania sytuacji trudnych czy sytuacji napięć, który przejmujemy nie zawsze w bezpośredniej formie, ale może być to forma symboliczna, bo ten sam proces będzie temu towarzyszyć. Jakieś samookaleczanie się, autoagresja, samosabotaż. Czyli można powiedzieć, że patrząc na historię naszych rodzin, możemy się dowiadywać i uczyć bardzo wiele na temat tego, co chcemy kontynuować, bądź czego nie chcemy kontynuować. Co chcemy dać naszym dzieciom, a co chcemy zmieniać. Bycie poza tymi skryptami międzypokoleniowymi oznacza naszą świadomość i oznacza zatrzymywanie się i zadawanie sobie pytania, czy to, co robię, jest faktyczną odpowiedzią na to, co się dzieje w moim życiu, czy jest też automatyczną reakcją, której nie kontroluję, która się pojawia i nie zawsze przynosi mi rozwiązanie, o które mi chodzi. W rodzinach bywa tak, że są kontynuowane kwestie dotyczące rodzajów związków, jakie ludzie tworzą. Badając skrypty międzypokoleniowe, możemy powiedzieć, że istnieją takie rodzaje rodzin, o których powiemy rodziny w dystansie. Warto sobie zadać pytanie, jakie państwa są rodziny. Rodziny w dystansie to są rodziny, w których ludzie często niewiele o sobie wiedzą. Jak robię analizę skryptów międzypokoleniowych, ludzie z takich rodzin bardzo często mówią: nic nie wiem o pradziadku, nic nie wiem nawet o wujku, babcia miała siostrę i jeszcze dwóch braci, ale nic o nich nie wiem, nawet nie wiem, czy mieli synów, czy córki. Rodziny w dużym dystansie to są rodziny, które trochę tak żyją, jakby nie chcąc sobie wchodzić w drogę. To są rodziny, gdzie są bardzo określone i sztywne granice, gdzie ludzie nie pytają siebie o nic, nie dowiadują się na swój temat, gdzie bardzo często relacje są utrzymywane na bazie rytuałów. Spotykamy się na ślubach, na pogrzebach, w ważnych sytuacjach, ale nie ma spontanicznych kontaktów. Czasami to są te rodziny, do których jeszcze jak były zwykłe telefony, nie było telefonów komórkowych, jak ludzie dzwonili i odbierał na przykład syn i pytaliśmy o matkę, czy jest twoja mama, to syn mówił: a nie wiem, nie, muszę sprawdzić, czy jest. Nie? Czyli gdzie w rodzinie jest przyjęte niekoniecznie wchodzenie w relacje między sobą. I te rodziny w dużym dystansie to są często rodziny, w których nie ma pytań dotyczących tego, co u ciebie. Czasami jak przyjeżdżam do takich rodzin, to nikt nie zada pytania, a jak tam ci idzie, jak tam praca, co słychać w ogóle, a jak się znalazłaś tutaj. To są często sytuacje, w których każdy zajmuje się aktualną sytuacją, ale nie rozmawiamy. Rodziny w dużym dystansie mają czasami jedyne sytuacje, kiedy są ze sobą blisko. To wtedy, kiedy się coś dzieje, kiedy jest jakieś zdarzenie krytyczne, tragiczne, jednego członka rodziny, te rodziny, które są w dużym dystansie, się integrują, bo jest jakaś akcja, bo trzeba coś zrobić. Wtedy jest temat, który integruje ludzi. Oprócz rodzin w dużym dystansie mamy rodziny tak zwane zagmatwane, czy poplątane inaczej. I to jest przeciwieństwo tych rodzin z dużym dystansem. Rodziny zagmatwane to wzorce, które z pokolenia na pokolenie idą i które mówią: no przecież nie będziesz niczego ukrywać w swoim gnieździe. Jesteś tutaj w naszej rodzinie, to o to chodzi, żebyś miał wsparcie, więc trzeba się dzielić. Czyli rodziny te pogmatwane to są takie rodziny, gdzie trochę są naruszone granice, gdzie matka zagląda do listów, zagląda do szuflad córki, no przecież musi wiedzieć, co się dzieje w życiu córki i robi to oczywiście z dobrej intencji. Rodziny pogmatwane to też takie, kiedy jedni drugich trochę podsłuchują i potem mówią, no co prawda ona mi tego nie powiedziała, ale tam słyszałam, jak rozmawiała z koleżanką, to wreszcie się dowiedziałam, o co chodzi. Rodziny pogmatwane to takie, w których wiele rzeczy jest omawianych na forum, czyli gdzie ludzie nie mają żadnych przeciwwskazań ani obiekcji, żeby w czasie obiadu świątecznego zadać pytania, a wy to kiedy planujecie to dziecko? Może już najwyższa pora. Gdzie nie działają te granice intymności, nie działają granice autonomii, ponieważ rodzina istnieje wtedy, kiedy wiemy wszystko na temat innych członków rodziny. Czyli rodziny pogmatwane to takie, gdzie rodzinnie podejmuje się decyzje, co zrobić, jak jeden z członków rodziny ma jakąś trudność, jakiś problem. To rodziny, które do nowego małżeństwa są w stanie przyjechać i przekazywać pewne prawdy życiowe, nawet bez tego, żeby młodzi prosili o to. Poplątanie oznacza, że granice są przekroczone, ale też oznacza, że ta rodzina istnieje tylko wtedy, kiedy może żyć życiem innych ludzi bardzo często. Czyli informacje na temat innych członków rodziny zapobiegają też skonfrontowaniu się z samym sobą i uniemożliwiają wprowadzenie jakiejś zmiany. Najbardziej zdrowy typ rodzin to są rodziny, gdzie są granice, ale też gdzie jest bliskość i gdzie te wzorce międzypokoleniowe mówią, możesz wybierać sam, ale też możesz liczyć na nas. Możesz działać po swojemu, możesz iść swoją drogą, ale dlatego, że jesteś inny, niekoniecznie oznacza, że ciebie zostawimy. Nie musisz być taki jak my. Patrząc na skrypty międzypokoleniowe, możemy też rozumieć, jakie działały w pokoleniach poprzednich zakazy. I chciałabym się chwilę nad tymi zakazami zatrzymać. Zakazy to są reakcje na różne sytuacje. To są przekazywane werbalnie i niewerbalnie zakazy na to, czego nie wolno w rodzinie, co jest przynależne do rodziny, a co nie jest przynależne do rodziny. I jednym z zakazów, który działa też we wzorcach międzypokoleniowych, może być zakaz dotyczący nie bądź sobą. Nie bądź sobą to jest taki zakaz, który działa w tych rodzinach, w których jest bardzo jasny przepis do tego, jak powinna się osoba zachowywać, jaka powinna być. Czyli kiedy jest bardzo dużo instrukcji, jest bardzo dużo komunikatów, czy robisz dobrze, czy robisz źle. To są takie rodziny, w których nie bądź sobą, to jest przekaz, który mówi, jesteś okej, wtedy, kiedy jesteś taki, jakim chciałabym, abyś był. Czyli nie zachowuj się głupio, bądź mądra, podejmuj racjonalne decyzje, powinnaś wiedzieć, co robić, dlaczego się tak jakoś dziwnie zachowujesz, a co tak się głupkowato śmiejesz. Czyli na wszystkie spontaniczne zachowania ludzie w tej rodzinie często dostają przekaz, że to, jak się zachowujesz, to, co jest twoim bezpośrednim przejawem twojej indywidualności, nie jest takie, jak to, czego oczekuje system rodziny od ciebie. Inny typ zakazu, który działa w międzypokoleniowych rodzinach, to jest zakaz dotyczący tego, nie bądź ważny. Nie bądź ważny to są wszystkie zachowania w rodzinie, które pokazują, że trzeba się zajmować kimś innym niż daną osobą. Czyli dziecko nie dostaje zaspokojenia wtedy, kiedy potrzebuje, nie dostaje uwagi wtedy, kiedy tej uwagi potrzebuje, ponieważ jest przez cały czas coś innego ważnego. Nie bądź ważny to jest też niezaspokajanie potrzeb, niecelebrowanie urodzin, niecelebrowanie ważnych wydarzeń osoby, czyli pokazywanie, że to, co ciebie dotyczy, dla całej rodziny nie do końca jest ważne. Może to się dziać wtedy, kiedy jedna część rodziny jest ważniejsza od drugiej, czyli kiedy na przykład rodzice skupiają się na jednym dziecku, a drugie dziecko z tego powodu nie dostaje uważności, dlatego że tamto na przykład jest chore, albo dlatego że tamto sprawia więcej trudności, sprawia więcej problemów. W związku z tym dziecko może dostawać informacje, tobą nie musimy się zajmować, ale musimy się nim zająć, a tak naprawdę dostaje dziecko bardzo nie wprost przekaz, nie jesteś dla nas teraz ważny, bo musimy się kimś innym zająć. Oczywiście to są wszystko nieświadome komunikaty, które nie są podawane w sposób zaplanowany czy z premedytacją, ale mogą powodować to, że pewni członkowie rodziny będą czuli się odłączeni, odsunięci, nieważni. Nie dlatego, że w ogóle są nieważni, tylko ze względu na to, że rodzina albo rodzice zachowywali się w tak niezrównoważony sposób wobec jednego i drugiego dziecka. Są takie rodziny, w których jest taki przekaz, przyszłaś na świat i ja już nie miałam siły, wykończyłam się przy twojej starszej siostrze. Z nią jeździłam na szwedzki, z nią jeździłam na rower, poszliśmy na tenis, a już na ciebie nie mieliśmy siły. Oboje z ojcem byliśmy wykończeni. Takie przekazy mogą też kształtować poczucie bycia nieważnym, bycia nieistotnym. Kolejny zakaz, który może być w rodzinach i zdarzać się w tych skryptach międzypokoleniowych, to jest zakaz mówiący o tym, nie czuj. Nie czuj to są te zakazy, które mówią, na pewno nie czujesz tego, co czujesz. Czyli kiedy mówimy, jest mi źle, to ktoś mówi, a jak ci jest źle? Przecież masz dobrą pracę, jesteś ładny, dobrze wyglądasz, dobrze zarabiasz, to co ty się jeszcze martwisz? Czyli w rodzinach może być zakaz na wyrażanie i na przeżywanie pewnych emocji ze względu na to, że być może te emocje są trudne albo nie ma wzorca radzenia sobie z tymi emocjami. Znam rodziny, w których nie wolno narzekać, ale też znam rodziny, w których nie wolno się cieszyć, ponieważ wszyscy muszą być zmartwieni, bo zawsze jest jakiś problem, jest coś, co można poprawić albo czym się przejąć. Czyli nie czuj, to może być bardzo silny zakaz, który powoduje na przykład, że ludzie w dorosłości bardziej będą wyrażać pewne swoje emocje na poziomie fizycznym, poprzez ból głowy, poprzez ból żołądka, ból kręgosłupa, ponieważ napięcie, nasze emocje nie są w próżni, one się gdzieś muszą, jakimś kanałem muszą przemawiać, muszą wyjść do kontaktu ze światem. Może być też tak, że możemy coś czuć, ale musimy to ukryć, czyli bywają rodziny, w których można czuć pewne przeżycia, ale nie wolno ich wyrażać. Nie wolno o tym mówić. Jeżeli członkowie rodziny wyrażają złość, dostają na to zakaz, dostają na to obrażenie się albo zerwanie kontaktu. Czyli można powiedzieć, czuj sobie złość, ale generalnie jej nie wyrażaj, schowaj ją. Czyli możemy powiedzieć, że w skrypcie międzypokoleniowym jest też zawarty przepis, które emocje są dostępne, a które nie są dostępne. Ja przez bardzo długi czas nie rozumiałam chłodu mojej mamy. Moja mama była bardzo zrównoważoną osobą, ale ja nigdy u niej nie widziałam strachu. Nie potrafiłam tego jakoś zdefiniować. Kiedy poszłam na psychologię, próbowałam zrozumieć też, co to takiego, że mama wyraża złość, wyraża ciepło, ale nigdy nie wyraża strachu, nie boi się. Ani nie boi się w taki sposób, żebym ja się nauczyła też bać. I dopiero kiedy moja mama opowiedziała mi swoją historię, historię pobytu w obozie w Związku Radzieckim. Moja mama została zabrana do obozu w roku 1944 i wyszła z tego obozu w roku 1949. Opowiedziała mi o tym, że zachorowała bardzo poważnie. I to był taki czas, kiedy tych, którzy chorowali, pozbywano się w tych obozach. Zachorowała na tyfus, ale powiedziała, że była pewna Rosjanka, lekarka, która postanowiła mamę wyratować. Ale wyratowała ją w taki sposób, że przechowywała mamę przez całe miesiące w kostnicy. Mama leżała w kostnicy i musiała udawać osobę nieżywą. Była przykryta białym płótnem. Rosjanie chodzili co jakiś czas sprawdzać, czy właśnie w kostnicy nie przechowywane są jakieś żywe osoby i strzelali do przypadkowych osób w tej kostnicy. Moja mama tylko raz w swoim życiu mi opowiedziała o tym. Posadziła mnie, kiedy już byłam dorosła. Przyniosła jeszcze, pamiętam, paczkę papierosów. Jeszcze wtedy były karmeny, takie ostre papierosy. Wypaliłyśmy te papierosy, mama powiedziała, raz ci opowiem i nigdy więcej, już nie chcę do tego wrócić. Ja wtedy zrozumiałam, na czym polegał ten przekaz, dlaczego mama była zatrzymana w tym strachu. Żeby przeżyć, nie mogła się ruszać. Strach jest związany z drżeniem, strach jest związany z intensywnym oddychaniem. I dopiero ta historia wyjaśniła mi, czemu tak się dzieje. I bardzo długo ja w swoim życiu też nie ujawniałam strachu. Nauczyłam się po mamie, że być profesjonalnym to jest zatrzymać się, wcisnąć do siebie. Potrafiłam to długo robić, ale po opowieści mamy mogłam wreszcie podjąć decyzję. Albo idę tą drogą, albo puszczam, uczę się puszczać. Więc przekazy międzypokoleniowe tworzą się czasami na skutek różnych zdarzeń, które mają jakiś sens. Te przekazy dotyczące emocji prawdopodobnie też mają jakiś sens. Jeżeli w rodzinach mamy zakaz na wyrażanie jakiejś emocji, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przeszłości, w historii tej rodziny, to miało jakieś uzasadnienie. Po coś to się zdarzyło. Ale przekaz jest taki, że powoduje nie zastanawianie się, jaka jest przyczyna, ale powielanie właśnie tego wzorca i często robimy to, nie zdając sobie sprawy z tego, że mamy wybór, albo iść w tym wzorcu emocjonalnym, albo też go zrewidować, zweryfikować. Czyli możemy powiedzieć, że zakazy pełnią funkcję ograniczającą. Im więcej zakazów w komunikatach między pokoleniami, tym większe prawdopodobieństwo, że coś będzie nas ograniczać, że nie będziemy na sytuacje aktualne reagować w sposób spontaniczny, w sposób niezależny. Ale zakazy to nie są jedyne przekazy i komunikaty międzypokoleniowe. Warto zobaczyć też, że w przekazach międzypokoleniowych jest też zawarty jakiś potencjał, jest też zawarty jakiś przekaz uwalniający. I to jest coś, co się nazywa przyzwolenia. Warto, żeby państwo się na chwilę zastanowili, jakie państwo znają przyzwolenia, które są w państwa rodzinie. Na co jest przyzwolenie? Przyzwolenia to są takie komunikaty, które dają nam wzmocnienie, ufność. To są komunikaty, które mówią, dobrze jest być kobietą, kobieta może dbać o siebie. przyzwolenia to jest komunikat, który mówi, możesz się uczyć, możesz zadawać pytania, dobrze jest być mądrym, dobrze jest być ciekawym. Czyli przyzwolenia to są te komunikaty międzypokoleniowe, które wzmacniały pewne umiejętności albo wzmacniały pewne zachowania. Tak jak na przykład w pewnych rodzinach jest przyzwolenie na bycie twórczym, na wymyślanie, ale niekoniecznie, które musi się przejawiać w umiejętnościach związanych ze sztuką, ale można wymyślać zarówno w życiu codziennym, można urozmaicać codzienność. Są też rodziny, w których jest przyzwolenie na spontaniczność. Fajnie, kiedy się cieszysz, dobrze jest być spontanicznym, dobrze jest być naturalnym. Kiedy ludzie nie dostawali zakazów na swoje spontaniczne zachowania, ale dostawali właśnie aprobatę, dostawali zachętę. Są rodziny, w których przyzwolenia dotyczą właśnie myślenia. Kiedy dziecko zadawało pytanie, to rodzice się cieszyli. Mówili, o, jakie ciekawe pytanie zadajesz. Super, że pytasz. Co prawda nie wiem, co mam ci odpowiedzieć, ale dobrze, że w ogóle pytasz. Są rodziny, w których jest przyzwolenie na wszystkie emocje. Nie jesteś smutny, to co, jak chcesz, to sobie posiedź. Jak się złościsz, okej, możesz się złościć, tylko nie obrażaj mnie. Czyli na te same zachowania możemy w rodzinach dostać bardzo różne reakcje. Mogą być to zakazy, a mogą być to właśnie przyzwolenia. Im więcej jest przyzwoleń, im więcej jest takich doświadczeń wzmacniających, doświadczeń mówiących o tym, możesz, idź dalej, próbuj, tym bardziej jesteśmy wolni od tych międzypokoleniowych wzorców. Tym bardziej w rodzinie wzmacniana jest indywiduacja, wzmacniana jest swoistość osoby, a nie jej przynależność do rodziny, powtarzalność, która jest w tej rodzinie zawarta. O tym, jak działają też wzorce międzypokoleniowe, mówią tak zwane tendencje do trójkątów w rodzinie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w systemie rodzinnym problemy rozwiązują się najczęściej przez trójkąty. Nie myślę o trójkątach w sensie mąż, żona i trzecia osoba spoza małżeństwa, ale im więcej jest typów trójkątów w rodzinie, tym mówimy, silniej działa skrypt międzypokoleniowy. Trójkąty w rodzinie polegają na tym, że napięcie między dwiema osobami w rodzinie jest rozwiązywane przez włączenie osoby trzeciej. Na przykład, kiedy jest konflikt między małżonkami, bardzo często sposobem na rozwiązanie problemu jest fiksacja uwagi na jakiejś trzeciej osobie. Na przykład na chorej babci albo na dziecku, które się zaczynamy jemu przyglądać, czy ono się dobrze uczy, czy niedobrze, jak się zachowuje. Czyli im więcej jest trójkątów, tym bardziej możemy powiedzieć, konflikty i napięcia w rodzinie nie są rozwiązywane wprost, ale są rozwiązywane pośrednio. Co nam daje trójkąt? Na przykład mam konflikt z mężem i zaczynam obgadywać teściową. Tak? Koncentruję się na teściowej, a nie na mężu, na rozwiązywaniu problemu z mężem. Trójkąt daje nam to, że na chwilę napięcie między małżonkami na przykład się rozluźnia. Sytuacja trudna przestaje być tą bardzo napiętą. Trójkąt daje też to, że na chwilę włącza się inna osoba, czyli zmienia się dynamika relacji między osobami. Tymi trójkątami mogą być ludzie, ale też mogą być różne działania, różne przedmioty. Może być alkohol, czyli jeżeli jest bardzo silny konflikt, ludzie mogą sięgać po alkohol, bo jest to jakaś forma rozluźnienia napiętej sytuacji. Tym trójkątem, który się tworzy, może być czasami praca, czyli nierozwiązywanie sytuacji w dialogu, tylko intensyfikacja pewnego działania po to, aby na chwilę odejść od tej sytuacji, która nas stresuje, czy która nas napina. Im więcej takich trójkątów w naszym życiu się tworzy, możemy powiedzieć, tym bardziej jesteśmy pod wpływem ważnych różnych sił, które się dzieją w systemie rodzinnym i tym trudniej jest nam na wyjście, na autonomizację. Kiedy pojawiają się trudne problemy, to ludzie na przykład koncentrują uwagę na psie, raptem pies jest ogrywany w rodzinie. Miałam taką znajomą rodzinę, co przyszliśmy do nich, to przez cały czas było wszystko o psie, jak to on się ślini, albo się skończył ślinić, albo się zaczynał ślinić, albo się jeszcze nie poślinił. W każdym razie wszystko było wokół tego i dzięki temu w ogóle uwaga się przenosiła na psa, a para mogła funkcjonować w sprawnej komunikacji, ponieważ nie musieli ze sobą być w kontakcie. Warto więc popatrzeć, jak się dzieją w naszych codziennych sytuacjach konflikty, co z nimi robimy, czy właśnie mamy tendencję do trójkątowania, czyli inaczej triangulacji, czy włączamy. Włączyć możemy każdego, może być to sąsiadka, może być to drugie dziecko, może to być dziadek, ktokolwiek, ale dzięki trójkątowi jedna osoba z pary, która jest napięta, odpoczywa, mówimy z punktu widzenia psychologicznego. Tak? Jest trochę wyautowana, ale ma chwilę spokoju. Trójkąt polega też na tym, że im bardziej jednej osobie zależy na kontakcie, tym bardziej ta osoba druga będzie robić coś, co będzie poza tą diadą. Czyli jeżeli do trójkąta wchodzi praca, czyli praca jest jakimś sposobem na rozładowanie napięcia, to im bardziej jeden partner będzie chciał dążyć do kontaktu, tym drugi bardziej będzie pracować. Im bardziej będzie pracować, tym bardziej ten pierwszy będzie chciał dążyć do kontaktu i często w układach rodzinnych ta dynamika może istnieć w sposób nieskończony, tak? Niekończący się, ponieważ te zachowania będą się powielać. To, co się dzieje w systemie rodzinnym, ma jakąś swoją logikę. Często jest to logika, która dla ludzi, którzy są w tym systemie, jest nie do uchwycenia, nie do zobaczenia. Mamy jakieś wyobrażenie na temat siebie w rodzinie, na temat swojej roli, na temat swojej mocy, swojej siły, ale czasami jest to obraz zniekształcony, ponieważ jest on wyznaczony tym, jak zdecydowaliśmy siebie traktować, a to, jak zdecydowaliśmy siebie traktować w życiu, jest bardzo mocno wyznaczone tymi komunikatami, które płyną z rodziny, które mówią nam, kim mamy być, jacy mamy być, co nam wolno, czego nam nie wolno. To, że pewne zachowania przeskakują przez pokolenie, jest bardzo częste w rodzinach, gdzie z powodu zależności dziecka od rodzica nie wolno było wyrażać pewnych emocji. Czyli możemy powiedzieć, że zatrzymanie emocji w jednym pokoleniu może spowodować, że pokolenie następne właśnie te emocje będzie mocno wyrażać. Znam takie osoby, które ze względu na silnego, autorytarnego rodzica musiały się jemu podporządkowywać. Nie mogły wyrażać złości, ponieważ za złość były karane. Znam kobietę, która była zamykana przez matkę w szafie, kiedy się zachowywała i złościła. Matka ją zamykała w szafie i mogła wyjść z tej szafy dopiero wtedy, kiedy matce przeszło, nie kiedy jej jako dziecku przeszło. W dorosłości ta kobieta o swojej matce opowiada mamusia i mówi, że mama była bardzo dobra, mama nie chciała nic złego. I zgłasza się do psychologa z problemem, że jej córka buntuje się wobec niej. Można powiedzieć, że bunt córki ma sens i zrozumienie tego buntu ma sens wtedy, kiedy zobaczymy na to, co się działo między tą kobietą a jej matką. Jak bardzo jej złość była zahamowana i jak bardzo może prowokować swoją córkę do złoszczenia się na nią przez robienie tego samego, co robiła jej matka, przez kontrolowanie córki, przez mówienie córce, jak powinna wychowywać dziecko, albo co złego robi wobec swojego dziecka. Czyli możemy powiedzieć, że sens zachowania jednej osoby dopiero możemy zobaczyć w kontekście historii, która do tego zachowania doprowadziła, ale historii, która w tle jest historią innych członków rodziny. System rodzinny ma jakąś swoją mądrość. Tam, gdzie w pewnych momentach życia naszej rodziny się dzieją różne trudne rzeczy, najczęściej i najsilniej ujawnią się nasze międzypokoleniowe skrypty. Skrypty pojawią się wtedy, kiedy trzeba intensyfikować siły w rodzinie, kiedy trzeba jakoś reagować, kiedy trzeba sobie poradzić z jakąś nową sytuacją, która się pojawia. Czasami rodziny mówią, że widzą dziwną zbieżność dat, dziwną zbieżność powtórzeń, na przykład takich, że ktoś w wieku takim jak ojciec na przykład zachoruje. Miałam niedawno osobę, która mówiła o tym, że ojciec zmarł mając lat 50. Sama ma teraz lat 50 i ma podwyższony poziom nadciśnienie i sama boi się, że umrze, ponieważ widzi w sobie duże podobieństwo do cech ojca i widzi dużą zbieżność trybu życia z tym, jak żył ojciec. Skrypt nie działa na zasadzie czarodziejskiej różdżki, ale działa na zasadzie tego, że my w niego wierzymy. To nie znaczy, że tej osobie, która ma teraz 50 lat, że się coś stanie, ale im silniejsze powiązania w rodzinie, im więcej jest przekazów takich zapowiadających, czyli takich, które definiują osobę właśnie ze względu na podobieństwo do pewnych członków rodziny. Ona słyszała od swojej matki dużo komunikatów, jesteś podobna do swojego ojca, więc mając 50 lat czeka, powiemy symbolicznie, czeka, że może jej się coś stać, czyli wprowadza sama siebie w stan jakiegoś zagrożenia. Działanie skryptu to jest nasze myślenie, to jest to, co jest związane z naszymi przeżyciami, z tym, jak sami myślimy o tym, kim jesteśmy, co powinniśmy, czego nie powinniśmy. Kiedy to myślenie podlega tym wzorcom, kiedy to myślenie bardzo mocno jest w nas głosem wewnętrznym i mówi nam, co powinniśmy zrobić, i jeżeli tego nie zrobimy, to że będziemy nie okej, tym bardziej podlegamy tej sile przekazu międzypokoleniowego i jesteśmy mniej wolni, mniej autonomiczni. Wartość naszego życia polega na tym, aby zatrzymywać się, aby też z tych historii rodzinnych uczyć się, które zachowania, które podpowiedzi czerpać, a które porzucać i szukać swojego własnego sposobu, swojej własnej drogi. Na szczęście psychologowie twierdzą, że te skrypty międzypokoleniowe to nie jest determinizm. Nie oznacza to, że zawsze będziemy tacy, jak byli nasi przodkowie. Te skrypty międzypokoleniowe mają na nas wpływ, ale nie muszą oddziaływać w sposób bezpośredni, w sposób jednoznaczny. Możemy w dorosłości, kiedy już mamy zdolność do samoświadomości, kiedy mamy zdolność do uczenia się, do patrzenia, co wynika z naszego życia i które zachowania przynoszą mi jakieś rozwiązania, a które nie, możemy wybierać. Opowiedz mi o swoim dziadku, to jest taka droga do rozumienia naszych bliskich. Ja pracuję dużo z młodymi ludźmi, którzy są przed podjęciem decyzji albo o ślubie, albo o byciu razem. Często ci młodzi ludzie przychodzą i mówią, pani Magdo, chcemy zobaczyć, jak nasze historie, czy one się jakoś ze sobą splatają, czy też nie. I często ci ludzie przejściu takiej analizy własnych skryptów międzypokoleniowych mówią, wreszcie rozumiem, że ten mój partner nie chciał nic złego dla mnie. Dopiero kiedy poznamy historię przodków, poznamy historię rodziny partnera, możemy zrozumieć i wyjaśnić pewne zachowania. Problem naszego bycia razem i często problem wielu par, małżeństw polega na tym, że bardzo łatwo przypisujemy intencje drugiej osobie. Jak powiemy, a ty specjalnie tak do mnie mówisz, nie? Albo specjalnie mnie tak zapytałeś, jak tam było i taki miałeś ten ton głosu, jakbyś mnie krytykował. Często słyszymy u partnerów to, co było komunikatem w naszej rodzinie. Psychologowie mówią, że te elementy przeniesienia, czyli rzutowania na ważne osoby w naszym życiu, tego, jak się czuliśmy z ważnymi postaciami w naszym życiu, jest czymś normalnym. Przeniesienie to nie jest zjawisko, które tylko występuje między terapeutą a pacjentem. Przeniesienie ma charakter codzienny, dzieje się w różnych relacjach. I może mieć charakter pozytywny, ale może mieć też charakter negatywny. I jeżeli słyszymy pewne słowa u partnera, czasami mogą się w nas uruchamiać te automatyczne reakcje pochodzące z historii, która była w naszej rodzinie, ze sposobu krytykowania, z tego, jaki ton głosu miała babcia, albo z tego, jak ojciec reagował na nasze przyjście późne do domu. Czyli warto też w parach patrzeć, co pochodzi z naszego zachowania, które jest naszym wyborem, a co jest naszą faktyczną, automatyczną reakcją. Ja często mówię też młodym ludziom, a byłeś u dziadków swojej dziewczyny? I często młody chłopak mówi, a u dziadków? A czemu miałem być? U rodziców byłem. Ja mówię, nie, idź do dziadków. Zobacz, jacy są dziadkowie. Jaki jest tam klimat, jaki jest dom, jaka jest atmosfera, czy tam pachnie, czy nie pachnie, czy wszystko jest zamknięte, czy jest powykładane, czy można usiąść, czy nie można usiąść, czy trzeba zdjąć kapcie, czy nie trzeba, czy są kapcie na schody, czy są kapcie później na piętro, czy są kapcie na dół. Tak? Popatrz, mówię młody człowieku, powąchaj, poczuj, bo w tej atmosferze są jakieś zaczątki twojej dziewczyny. Jest jakiś początek tego, że ona jest ciepła, albo jest jakiś początek tego, że bardzo potrzebuje wiedzieć, co będziecie robić, gdzie pojedziecie, już musi mieć zaplanowane wakacje, już musi mieć kupione książki na wakacje. Nasze cechy kształtują się w różnego rodzaju warunkach. Na to, jacy jesteśmy, składa się też to, jacy byli ludzie w naszej rodzinie. Tam jest duża kopalnia i to jest trochę praca jak dla archeologa. Z drobnych zdarzeń, z drobnych elementów opowieści, różnych historii możemy złożyć jakiś obraz, który dużo nam powie naprawdę o nas samych. Ja bardzo Państwa zachęcam do słuchania opowieści, ale też do świadomości, że Państwo też niosą już swoją opowieść, że każdy z nas jest jakąś opowieścią. I warto zadać sobie pytanie, czy ta opowieść, którą jestem, czy ta opowieść, którą tworzę, to jest ta, którą chcę? Czy z tej opowieści mogę przewidzieć, jakie będą dalsze jej części, jakie będą kolejne rozdziały? Czy jestem w stanie stwierdzić, gdzie pójdę, dokąd pójdę dalej? Życzę Państwu, aby Państwa opowieści były dobre, takie jak Państwo pragną, aby to były opowieści, które będą chciane i słuchane przez innych i aby to były opowieści, które pokażą dzieciom, że można przejmować to, co jest w rodzinie, ale też można iść własną drogą, że rodzina będzie przystanią, ale tak naprawdę tym lepsza jest rodzina, im jest przystanią, od której można odcumować, a nie przy której trzeba wiecznie być.
Dziękuję Państwu bardzo i jeżeli mają Państwo pytania, to zapraszam.
Ja chciałam spytać, co pani sądzi jako psycholog o koncepcji Berta Hellingera?
Czekałam, że będzie. Znaczy, nie chcę się ustosunkowywać do samej koncepcji, natomiast no nie jest to ta koncepcja, do której ja się odwołuję. Koncepcja skryptów międzypokoleniowych jest to koncepcja, która została stworzona w ramach analizy transakcyjnej i gdzie nie mówi się o jakichś mistycznych siłach, ale mówi się o procesach komunikacji, no, które się dzieją w ogóle w naszym życiu. Także jeżeli to może być odpowiedzią, to tak wolałabym. Okay. Zapraszam, chyba że wolą Państwo indywidualnie, to zapraszam, ja sobie tu jeszcze postoję, więc jeżeli ktoś z Państwa by chciał, to zapraszam, zapraszam też do udziału w warsztatach w ramach kliniki. Pan tu ma pytanie.
Ja chciałbym dopytać, o jaką koncepcję chodziło, bo nie dosłyszałem przed chwilą tego pytania.
Pytanie było o Berta Hellingera.
Ja mam inne pytanie. Według pani w jakim stopniu wpływ na to, jakie będą nasze dzieci mają rodzina, czyli dziadkowie i rodzice, a jaki wpływ środowisko pozarodzinne, czyli młodzież i to środowisko, w którym ono przebywa?
Oczywiście i z jednej strony i rodzina, ale też środowisko ma duży wpływ, ale im silniejsza jest rodzina i jej konsolidacja i takie powielanie tych skryptów z pokolenia na pokolenie, ta siła może być bardzo duża i może być tak, że albo młoda osoba będzie powielać te wzorce, albo właśnie poprzez kontakt z otoczeniem, z rówieśnikami, będzie w antyskrypcie, czyli stworzy akurat coś przeciwnego i wtedy otoczenie może w tym bardzo pomóc młodej osobie.
Bo ja słyszałem taką koncepcję, że generalnie o tym, kim zostaje nasze dziecko, nie decydują rodzice, a decyduje środowisko właśnie to dziecięce, młodzieżowe, w którym się wychowuje, w którym bywa najczęściej, a w tej chwili no, generalnie z rodzicami dziecko przebywa, można powiedzieć, do przedszkola, a potem już...
Tak, tylko że można powiedzieć, że te wzorce najwcześniejsze są bardzo silne i to psychologowie przyjmują, że o tym, kim jestem, pierwsze decyzje podejmują dzieci w sposób nieświadomy zupełnie do 6 roku życia.
A co pani sądzi o takiej, nie wiem, czy to można nazwać teorią, takiego pana Pinker się nazywał?
Jak?
Pinker. Steven Pinker.
Nie znam.
Nie znam pani. Nie. Taką książkę Tabula Rasa napisał.
Może napisał, ale nie wiem. Nic nie mogę się ustosunkować, bo nie znam.
Właśnie on twierdził, że generalnie podobno rodzice mają, jeżeli chodzi o to, kim zostajemy w życiu, bardzo niewielki wpływ, a największy otoczenie i młodzież, w którym się wychowują. I tam dopiero... te jakby postawy się wyrabiają, czy ktoś jest bardziej przywódcą, czy ktoś jest bardziej, powiedzmy, ma te cechy mniej przywódcze i tak dalej, i tak dalej.
Wie pan co, ja pracuję 30 lat, ponad 30 lat z ludźmi i naprawdę, jeżeli mogę powiedzieć, to robią ludzie różne rzeczy, żeby sobie się uporać często z rodzicami, myślę. Bardziej. W otoczeniu są różne podpowiedzi, niewątpliwie są możliwości wzmocnienia pewnych cech, ale tam, gdzie jest jakiś trud, często widzę, że nawet dorosły człowiek niesie ze sobą jakiś ciągły dialog, dyskurs z którymś z rodziców. Z tego względu bardziej mogę powiedzieć, że jeżeli są dobre wzorce rodzicielskie, to jest więcej tej wolności, ale czasami nawet do dorosłości. Ciągniemy za sobą jakiś dyskurs, ponieważ te przekazy rodzicielskie zostają w naszym umyśle często. I ludzie czasami mówią, ten głos mojej mamy, ona już nie żyje, ale ten głos mojej mamy ciągle mi się włącza, kiedy nie zrobię tak, jak powinnam.
A jeszcze ostatnie pytanie już. Czy to wzorce, czy to geny?
Z punktu widzenia mojej praktyki mogę panu tylko powiedzieć, że widzę, że to są bardzo silne wzorce. Że to są wzorce oczywiście, no teraz możemy powiedzieć, że istnieją neurony lustrzane, że to jest też, mówimy o pamięci komórkowej, ale przede wszystkim ważne jest to, że modelowanie jest takim procesem, który bardzo silnie działa w rodzinach, czyli poprzez obserwacje, poprzez przebywanie w środowisku, które w jakiś sposób funkcjonuje, my przejmujemy często ten wzorzec.
Ale to jeszcze jedno muszę zadać pytanie.
No to widzę, że ma pan wzorzec taki bez kropki, tak?
Wzorzec... Ja chyba w ogóle nie mam kropki, przynajmniej ostatnio. To dlaczego dzieci nie będące, gdzieś czytałem takie badania o dzieciach nie będących rodzeństwem, wychowywanych wspólnie, są bardziej różne niż dzieci będące rodzeństwem, wychowywane oddzielnie? Skoro to modelowanie ma takie duże znaczenie.
Wie pan co, dlatego że rodzic nigdy nie zachowuje się tak samo wobec dzieci. Wobec jednego dziecka jesteśmy zupełnie inni, wobec drugiego dziecka jesteśmy inni, a jeszcze na dodatek dzieci po swojemu interpretują świat. Czyli to nie jest tak, że jedno moje zachowanie wyzwoli tę samą reakcję u jednego i drugiego dziecka. Wyjście mamy na 10 minut dla jednego dziecka będzie fajne, bo można poprzymierzać buty mamy, można się szminką mamy pomalować i w ogóle sukienkę włożyć, a drugie dziecko będzie siedziało w kącie i będzie się bało, bo nie ma mamy. Czyli na to, jak się wykształcą pewne cechy, nie tylko ma wpływ to, co robi rodzic, ale też jak to odbierze dziecko. Badania bardzo jasno pokazują, że dziecko nie jest tabula rasa, nie jest bierne, ale jest aktywnym odbiorcą już od samego początku życia.
Tutaj zgadza się pani z autorem. Dziecko nie jest tabula rasa, czyli nie można go zapisać.
Pozdrawiam autora.
Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Bardzo dziękuję po pierwsze za wykład. Mnóstwo bardzo ciekawej wiedzy. I powiem tak, ponieważ...
A głośniej pani... może pan?
Dobrze, bliżej. Okej, okay. Teraz lepiej słychać, tak? Bardzo dziękuję jeszcze raz za wykład. Bardzo ciekawa wiedza. Dziękuję za podzielenie się pani ogromnym doświadczeniem w tym zakresie. Przez cały wykład nie wspominała pani Erika Berna, twórcy analizy transakcyjnej, ale było to gdzieś tam słyszalne. Natomiast mam takie pytanie, bo tak, Erik Berne się tutaj narzuca sam z siebie jakby, też w interpretacji tego, o czym pani mówiła. A czy jest jakaś, czy w pani praktyce korzysta pani jeszcze z jakiejś wiedzy, która gdzieś w jakiś sposób, nazwę to, konweniuje czy uzupełnia Berna?
Tak, to jest podejście systemowe. Aha. Czyli praca w terapii z rodzinami, podejście systemowe, które mówi o procesach w systemach. Tak jak skrypty są międzypokoleniowe na przykład w rodzinach, tak samo są skrypty w organizacjach. Ja też pracuję z menadżerami, z dużymi przedsiębiorstwami i można powiedzieć, że dana organizacja też ma swój skrypt często.
Czyli to jest ta, nazwijmy to, druga noga, że tak powiem, tutaj oglądu całych tych sytuacji rodzinnych, skryptowych i tak dalej. Bo usłyszałem tutaj pytanie właśnie na temat Hellingera i tak dalej i tak się zastanawiałem przez sekundę, mówię, gdzieś musi być to inaczej jeszcze umocowane pewnie. Bardzo dziękuję.
Okej, dziękuję.
Ja chciałabym zapytać o to, co pomiędzy powielaniem wzorców albo wchodzeniem w antywzorce i czy jeśli część rzeczy powielamy, a część negujemy, to jest w jakiś sposób właśnie ta pewna wolność, czy to jest bardziej rozchwianie?
Bardzo ważne jest podejmowanie własnej decyzji, wiedzenie, że mam opcję, że mogę zatrzymać, ja mogę się odwołać do mojego życia, prawda? Mogę zatrzymać pewne emocje, ale też wiem, że mogę je nauczyć się wyrażać. I to, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, co silnie działa po mojej mamie, mogłam wybrać i pójść jakąś drogą, co nie znaczy antywzorzec. Tak? Antywzorzec byłoby to w nadmiarowości jakiejś. Antywzorzec też jest sztywny. Zarówno wzorzec jest sztywny, jak i antywzorzec. A najlepiej widzieć opcję, że mogę tak, czasami być może zachowanie takie jak u mojej mamy jest najlepsze z tych, jakie mogę wybrać, ale czasami wybieram inne, bo to inne jest bardziej przystosowawcze dla mnie.
Czyli mogę rozumieć, że wolność to bardziej poprzez kwestię świadomości, tak? Że rozumiem, co robię, a
tak,
nie to, czy
i
powielam, czy neguję.
I właśnie to, jak mówiłam, im więcej przyzwoleń dajemy sobie, mam prawo się mylić, mam prawo nie znać tego pana, co napisał Tabula Rasa, tak? Mam prawo wiedzieć, ale mam też prawo nie wiedzieć, nie? Tym mam większe możliwości wyboru.
Dziękuję.
A jednak to jest tak jak zapowiedź, już będzie ostatnie, nie? Tak.
Obiecuję. Tak mnie skłoniło to do tego pytania, pani odpowiedź, że nie jest, dlatego możemy się modelować, że nie jesteśmy białą kartką, tak? Dlatego chyba bardziej pani powiedziała, że człowiek nie jest białą kartką, tak? Dziecko się rodzi i nie jest białą kartką, czy jest białą kartką?
Dziecko się rodzi i już ma jakiś potencjał do reagowania. Tak, dziecko już reaguje w
czyli te nasze,
w okresie prenatalnym.
Możliwości modelowania są ograniczone jednym słowem.
Trochę nie rozumiem chyba pytania.
No skoro rodząc się już mamy pewne wrodzone instynkty czy nawyki i tak
inaczej
dalej. Czy możemy wobec tego, modelowanie nie jest ograniczone w swoim zasięgu?
Możemy tak powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie wyhodować człowieka. Tak? Czyli to, co ja będę chciała, nie zawsze dziecko odbierze w taki sposób, jak będę chciała. Tak? Czyli jest ta interakcja i dziecko jest też aktywnym podmiotem tego, co się dzieje.
Czyli trochę natura, trochę kultura.
No, jeżeli pan tak chce podsumować, to proszę bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ja mam takie pytanie odnośnie powtarzalności w przypadku, kiedy osoba miała styczność, zarówno bliski kontakt, zarówno ze swoimi dziadkami, jak i swoimi rodzicami. I kiedy obydwa te modele są, powiedzmy, złe, toksyczne, nie za fajne, co wtedy, i ta osoba próbuje świadomie to wszystko odrzucić gdzieś na bok, to czy jest taka możliwość tego nieświadomego powtarzania tych takich bardzo negatywnych wzorców, czy jeżeli ktoś już tak próbuje, już to zauważył i próbuje coś z tym zrobić, to jaka jest szansa, że się po prostu tego nie powtórzy?
Olbrzymia jest szansa. Jak jest motywacja, jest świadomość, jest to przeżyte, że to jest ważne, że chce to zmienić, to jest olbrzymia szansa, ale ja zawsze mówię w pracy z ludźmi, że są tak zwane nawroty, czyli że może być tak, że w sytuacjach bardzo kryzysowych, bardzo stresujących wrócimy do wzorca, który jest naszym rodzinnym wzorcem, którego niekoniecznie akceptujemy, ale może być najprostszym sposobem reakcji na sytuację. Czyli, że te wzorce mogą w cudzysłowie wskakiwać wtedy, kiedy nie mamy czasu na zastanowienie się i na wybieranie. Czasami wybierzemy zachowanie, które jest dostępne automatycznie. Nie? Nie chcę krzyczeć, ale wchodzę i się coś dzieje i zaczynam krzyczeć. Już słyszę sama, że siebie nie lubię, że to nie jest to, tak? Ale robię to. Ale problem nie jest w tym, że robimy błędy pewne, czy że powielamy pewne wzorce. Kwestią jest to, co z tym zrobimy, z tą świadomością. Bo nie znam ludzi, którzy się nie mylą, nie znam ludzi, którzy nie błądzą w poszukiwaniu różnych rozwiązań, ale siła nasza polega na tym, czy będziemy potrafili z tego zrobić jakiś swój użytek, naukę jakąś. Dlatego też czasami ludzie do mnie przychodzą, mówią, no mam 55 lat, chyba już za późno na zmianę. Ja mówię nie, wręcz przeciwnie, nie, nie ma nigdy za późno.
Dziękuję bardzo.
To dziękuję Państwu. Jeżeli ktoś chciałby porozmawiać, to proszę bardzo, zapraszam. Do widzenia.